Rozpocznijmy to nabożeństwo śpiewając pieśń numer 300. Gdy pokój z Bogiem przeniknie mą duszę, gdy burze z daleka grożą, moje serce w wierze w każdy czas śpiewa. Błogo mi w Panu. Błogo mi. Błogo mi w Panu. I gdy szatan się do mnie zbliża i straszy mnie i atakuje, wtedy świeci mi to Słowo Boże jako gwiazda. Mój Jezus wszystkiego dokonał dla mnie. Jestem czystym przez krew mego Pana. Błogo mi w Panu. Błogo mi w Panu. Ciężar moich grzechów poniósł Jezus, baranek, i odrzucił je w dal. On zmarł dla mnie na krwawym krzyżu. Moja dusza uwielbia Pana. Błogo mi w Panu. Błogo mi w Panu. I teraz żyję w Chrystusie dla Chrystusa samego. Jego Słowo jest moją prowadzącą mnie gwiazdą. W Nim mam pokój. I zbawienie z grzechu i hańby. Moja dusza jest zbawiona w Panu. Błogo mi w Panu. Przeczytajmy Psalm
27.
Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogóż bać się będę?
Mag ein Heer sich gegen mich lagern, mein Herz
Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać, gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje. Są oni moimi wrogami, nieprzyjaciółmi, potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje, choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego, bo skryje mnie w dzień niedoli, w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skale. Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie jego będę składał ofiary przy okrzykach radości. Będę śpiewać i wysławiać Pana. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam, i zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Przeto oblicza Twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną. Nie odtrącaj w gniebie sługi swego. Ty jesteś pomocą moją. Nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, drogi swojej i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Aż dotąd te kosztowne słowa. I my przyszliśmy dzisiaj, aby na nowo być pobłogosławionymi, aby słuchać znowu tego, co Bóg nam ma do powiedzenia przez swojego drogiego Ducha Świętego i przez Jego Słowo, które zwróci do nas. My wiemy, że On w każdy czas ma nam coś do powiedzenia i my chcemy słuchać i czynić zgodnie z tym. Zanim będziemy kontynuować, powstańmy do wspólnej modlitwy. Ojcze Niebieski, przychodzimy dzisiaj wieczorem wspólnie tutaj. Nie wszyscy mogli przyjść, Panie, ale kto mógł przyjść, przyszedł, Panie. Ty znasz wszystkie serca. Ty wiesz, jak zaspokoisz pragnienia. Znasz nasze tęsknoty. Więcej od Ciebie chcemy chętnie. Więcej od Zbawiciela aż do końca. Aż będziemy przeniesieni do Ojczyzny. Panie, wierzymy, że tak, gdy nawet nikt nie może nam coś dać, Ty możesz nam dać wszystko. Dlatego przychodzimy dzisiaj do Ciebie, dzisiaj wieczorem i prosimy Ciebie z głębi serc naszych i uwielbiamy Ciebie. I jesteśmy szczęśliwi, że możemy być dziećmi Twymi, Boże. Ty jesteś naszym światłem, naszym zbawieniem. Ty wszystko we wszystkim nam się stałeś, Panie. Uwielbiamy Ciebie i prosimy Ciebie o Twoją obecność, Twoje prowadzenie. Panie, uwielbiamy Twoje cudowne i wspaniałe imię Jezus. Bądź nadal z nami. To jest modlitwą naszą. Pobłogosław mego brata, gdy będzie przynosił Twe słowo. Pobłogosław Twe słowo w naszych sercach. To jest naszą modlitwą w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźmy teraz. Chwała i dzięki. Chcę nie zapomnieć przekazać pozdrowień. Brat, siostra Gutekunst nie mogli przyjechać z powodu ilości śniegu i tak dalej, ale oni pozdrawiają wszystkich serdecznie. Teraz proszę, aby chór zaśpiewał, później brat Frank będzie mówił. I ja to wiem, że krew Jezusa obmywa wszystkie grzechy do czysta. Wiem, że Jezusa krew obmywa wszystkie grzechy me. Przeminął grzech, troska i bój i walka. Przeminął ból i cierpienie na po wszystek czas. Wszystko przeminęło, co mnie bolało. Ta krew Zbawiciela obmyła me serce i teraz jest bielsze nad śnieg. Przeminął na zawsze Z pewnością ten dzień, w którym leżałem grzechem związany i teraz mieszkam bezpiecznie blisko Zbawiciela. Jego droga krew chroni mnie serce, które jest bielsze nad śnieg. Biała szata, korona złota, nowy dom ze złota zbudowany i harfa jeszcze jako zapłata za zwycięstwo są moje. Ja ufam, bo Jezus jest moim Zbawicielem, przebaczył moje winy i w Jego wielkiej miłości żyję nad źródłem. Przeminęło zwątpienie, strach, wszelka potrzeba. Strach przed wieczną śmiercią zniknęły. Przeminęły w tym czerwonym strumieniu, bo Jezus obmył mnie w swej krwi. I teraz jestem szczęśliwy, pełen radości i rozkoszy. Jezus stał się mą ochroną i tarczą i słońcem mym. Jego własnością jestem na wieki i wkrótce przyjdzie On, aby zabrać mnie do domu do chwały. Jezus jest mym Zbawicielem, przebaczył moją winę. W Jego wielkiej miłości i teraz żyję przy tym źródle. Dzięki Panu za ten przywilej, że znowu możemy tutaj być, aby uwielbiać Pana, aby słuchać słowa Jego i pozwolić, aby nas pobłogosławił. Ja stoję jeszcze pod wrażeniem tej wiadomości, że brat Ernst Strauss zmarł. I gdy wczoraj rano to słyszałem, przeniknęło to do głębi i możemy sobie wyobrazić, jak powodzi się siostrze Strauss i synom i trzeba przeprowadzić krótką rozmowę i wie się od razu, jak czują się tacy ludzie i gdy tu się mówi, że można ich zrozumieć, wtedy są to tylko słowa, ale my chcemy dzisiaj wieczorem szczególnie wspominać na nich w modlitwie. I ci starsi między nami mogą przypomnieć sobie na te zgromadzenia. To było w 68 roku, wtedy w południowych Niemczech. To było taką miarą dla przełomu poselstwa czasu końca w tamtym czasie. I także oni przyszli, słuchali Słowa Bożego i brat Strauss wtedy nas tak przyjął, jak można, tak dobrze, jak tylko można. On o wszystko się zatroszczył i szczerze mówiąc, on wtedy przyrządził nam pożywienie i tak dalej, i nocleg dał i tak dalej, i czynił wszystko, co było w ludzkiej sile, aby nam dogodzić. I w Sylwestra przed kilkoma dniami jeszcze był tutaj z rodziną, prawda? Widziałem ich. Siedział tutaj blisko brata Schneidera i ja Tak, oglądałem te zdjęcia z Uczty Miłości, ostatnie Uczty Miłości i widziałem go, jak tam siedział, a dzisiaj go już tutaj nie ma. I brat Mors i jego żona także odeszła niedawno. I gdy się samemu przez coś takiego przeszło, troszeczkę można współczuć. I ja przyrzekłem, że będziemy wspominać w modlitwie tych, którzy pozostali tutaj, wszyscy krewni jego i tak dalej. Myślę, że powinniśmy teraz powstać i uczynić to teraz. Wierny Boże, dziękujemy Tobie z całego serca za wszystkich, których powołałeś, ułaskawiłeś, zbawiłeś, także za tych, których już zabrałeś do Ciebie. Oni spoczywają od ich uczynków. Dzięki Tobie, Boże, za to, że oni przed nami szli i my wkrótce będziemy mogli za nimi iść. Prosimy teraz za tymi, którzy pozostali, którzy są smutni, przygnębieni i cierpią i którzy są zatroskani. Bądź im bliskim, bądź naszej drogiej siostrze i synom brata naszego. Jego matce, wszystkim krewnym, bądź bliskim, Panie. Pociesz ich w ich bólu i cierpieniu, o Boże. Prosimy Ciebie, racz Ty użyć i ten wtorek przyszły po to, aby jeszcze przemówić do wielu, aby ich zawołać, abyś mógł ich ułaskawić. Panie, pobłogosław nas dzisiaj wieczorem. Uświęć Twoje imię między nami. Uświęć nas przez Twoje słowo, przez Twoją krew, przez Twego ducha. Racz Ty sam przyjść, dostąpić Twojej woli. Umiłowany Panie, stawiamy to zgromadzenie pod przykrycie Twojej krwi i prosimy Ciebie. Mów do nas, jako Ojciec mówi ze swymi dziećmi, z którymi dobrze myśli. Uczyń z nas posłuszne dzieci, abyś nie musiał się gniewać ponad nami, abyś nie musiał karać nas, abyś się nie rozzłościł na nas, ale abyś mógł w miłości z nami mówić, z synami i córkami, w których masz upodobanie. Pomóż nam dzisiaj wieczorem z łaski. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźmy teraz. Pogrzeb odbędzie się we wtorek o 14. Nie wiem, czy będą niektórzy mieli możliwość, aby tam być. Pomimo to, że w środę rano już o 7.20 z Düsseldorfu do Korei mam odlecieć, pomimo to we wtorek polecę do Stuttgartu i tam będę brał udział w tym pogrzebie i powrócę i będę miał trochę czasu, aby spakować walizkę i rozpocząć następną podróż, ale niektórzy znają mnie już dość długo. Moje serce jest związane z Bogiem i tymi, którzy są Jego. Więcej niż można to zmierzyć, ponad wszelką miarą. I jesteśmy dziećmi Bożymi w duchu i ja pragnę, aby wszyscy się ostali i oglądali Jego oblicze. Gdy teraz myślę na tego brata Mols, jak jego żona powiedziała, gdyby tylko jedna dusza nawet mogła być uratowana przez moją śmierć, to już się to opłaciło. Ja dzisiaj słyszałem o cudownym zbawieniu młodego człowieka, który ma 23 lata. Nie wiem, czy już tutaj przyjechał z wami. On już tutaj jest. Niech Bóg go pobłogosławi. To nas bardzo cieszy. Także brat Kupfer złożył świadectwo po tym pogrzebie i Bóg okazał łaskę. I to jest wielkim przywilejem, gdy ludzie w tym czasie jeszcze przychodzą do wiary. O, to jest czymś bardzo, bardzo wielkim. Gdy jakaś dusza jest wyrwana z rąk wroga i gdy przechodzi ze śmierci do żywota i gdy aniołowie w niebie z tego powodu się cieszą, że jedna dusza jest wyratowana, zbawiona, czy nie mamy my wszyscy się także cieszyć? Ta sama radość, która jest w niebie, ona jest i na ziemi. Między tymi, którzy już zostali wyratowani i zbawieni. I tak jesteśmy Panu za wszystko z całego serca wdzięczni. Ja nie jestem w stanie głosić w ten weekend. W ten weekend nie będzie głoszonym. Kto chce słuchać kazania, ten może włączyć kasetę z ostatniej niedzieli w Zurychu. Wiecie, jak to jest. Trzeba mieć słowo Pana. I dzisiaj chcemy mieć społeczność ze sobą nawzajem i z Bogiem. I może zagłębimy się w tej myśli, czy pójdziemy za tą myślą, abyśmy stali się Jemu, abyśmy byli tacy, abyśmy Jemu się podobali, abyśmy nie tylko otrzymali jakieś przeszłe błogosławieństwa. Te mają wielu, może w wielkiej mierze, w większej mierze nawet niż my. Ale aby otrzymać coś trwałego, coś, co nasze wnętrze uchwyciło, co nas przekształci, co może się ostać aż na wieczność i ostanie się. Wiecie, dla mnie, mnie będzie to słowo Pana, które było mi powiedziane, będzie mi towarzyszyć jeszcze długo. Zgromadź mi mój lud, z którym zawarłem przymierze, przy ofierze. I ten zwrot, zgromadź mi mój lud, lud Boży. Lud Boży nie jest zgromadzany wokół jakiegoś człowieka, nie wokół jakiejś nauki, którą on które jest zastępcą czy przedstawicielem. To wszystko przeminęło. Pan stawia żądanie o swój lud, o swoje dzieci, które on swoją drogą krwią wykupił. I nawet gdy nie możemy akustycznie tego słyszeć, on woła: wypuść mój lud, on należy mi, niech mi, aby mi służył, wypuść, aby mi służył. Ja złożyłem tą ofiarę raz na zawsze. Ta ofiara płaci. Oni są wolni. Ja zapłaciłem tą cenę, cierpiałem i zapłaciłem tą cenę. Oni należą mi, są moją własnością. To jest ta myśl, która mnie bardzo porusza. Zostaliśmy drogo wykupieni. Należymy Bogu. I to w bardzo szczególnym celu. Nie, abyśmy już odtąd sami siebie miłowali, ale aby Bóg przez nas, nie abyśmy żyli samym sobie, ale aby Bóg mógł żyć przez nas. Nie abyśmy samolubnie na siebie spoglądali i służyli samym sobie, ale aby Bóg z upodobaniem na nas mógł spojrzeć. Ta wrogość została rozwiązana. Ten mur z nieprzyjaźni został zburzony. Pełne pojednanie i wykupienie stało się udziałem naszym. Ja już w niedzielę w Zurychu wspomniałem, że gdzieś musi ten powód i tak, ten powód tego być zawarty. Dlaczego te błogosławieństwa nie mogą na nas stąpić w tej mierze, jak było w pierwotnym chrześcijaństwie. I to może tylko być zależeć od tego, że nie pojęliśmy jeszcze całkowicie Golgoty w jej głębokim znaczeniu. Nie pojęliśmy tego z taką wiarą. I istnieją naprawdę ludzie, którzy ze swoją winą grzechu całe swe życie, jak w karuzeli, się w koło kręcą i wyznają to i tak dalej, bez tego, żeby to pojęli, że Golgota odpowiada na to pytanie, że to ta zagadka została rozwiązana i Boża odpowiedź została dana, to nie musi dopiero przyjść. W tym momencie mianowicie, gdy my, nawet gdyby to było dziś wieczorem, gdy my naprawdę przez Ducha Bożego w pełni możemy przyjąć Golgotę, pojąć Golgotę, bylibyśmy po prostu w wielkim zachwyceniu. Coś by się z nam stało, nie można by nas powstrzymać, serce by się przelało, nasz ciężar byłby na niego włożony, byśmy poznali, że ta kara leżała na nim, była na niego włożona, abyśmy otrzymali pokój i w jego ranach jesteśmy uzdrowieni. Ale to jest prawda, że wierzący przez całe swoje życie pracują i trudzą się co do swego zbawienia i gdy leżą na łożu śmierci, nie mają tej pewności i 40, 50, 60 lat byli wierzącymi. I to jest ta sprawa, od której wszystko się zależy. Dlaczego Bóg nie może w ten sposób pobłogosławić, jak chce? U Niego nic się nie zmieniło. On jest tak prawdziwym, jakim był zawsze. Tak wszechmogącym, jakim był zawsze. Tak potężnym, jakim był. On zbawia, on uzdrawia. I kto jest... Ja chciałbym tutaj wspomnieć na coś. Mianowicie na Abla. Abel był tym pierwszym, który Bogu złożył ofiarę. I ta ofiara znalazła Boże upodobanie. I Pan spojrzał na niego i na tą ofiarę. Mogę to właśnie przeczytać. Pierwsza Mojżeszowa, 4, wiersz 4. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Chciałbym dzisiaj tą myśl po prostu podać, że ten ofiarujący każdy raz identyfikował się z tą ofiarą, którą składał. On wiedział, że był winien, że zawinił. I tak samo wiedział, że baranek, ten baranek, którego zabija i składa w ofierze, jest niewinnym. Ten winny tą niewinną ofiarę składał w miejsce swoje. I to sprawiało w nim tą wewnętrzną żałość. To sprawiało w nim coś. On wiedział, ty właściwie tam należysz. On wiedział, ty zasługujesz na to, co dzieje się teraz na tym baranku. Ale przez Boże zarządzenie on dopuścił, pozwolił, aby baranek został złożony w ofierze. I wtedy ten wspomniany człowiek mógł uwolniony odejść. I to w całym Starym Testamencie było tak według planu Bożego czynionym. I każdy raz, gdy jakiś mąż Boży, czy ktokolwiek budował ołtarz i składał na nim ofiarę, wtedy Bóg spoglądał łaskawie na niego. Tam była zawarta ta społeczność z Bogiem. Po prostu z tego faktu, że tam nastąpiło pojednanie przez tą krew, która była tam ofiarowana. I to pojednanie z Bogiem uczyniło społeczność z Nim i przyprowadziło tego, który ofiarował, do łączności z Bogiem. Tutaj z Ablem to tak było, że Pan wejrzał na Abla i jego ofiarę. I kto przypomina na te kazania brata Branhama, ten wie, że brat Branham powiedział właśnie w łączności z Ablem, że biblijna wiara jest Bożym objawieniem. Biblijna wiara nie jest tym, co my tutaj w górze, w głowie sobie jakoś układamy. Biblijna wiara jest objawieniem woli Bożej w Twoim i moim sercu przez Ducha Świętego. Biblijna wiara jest Bożym objawieniem woli i żądań Bożych w tym punkcie czasu, w danym punkcie czasu. I to zawsze było ten przypadek. To był ten przypadek. Mężowie Boży, którzy mieli wiarę, ci z tą wiarą otrzymali także Boże objawienie tego, co mieli czynić, co musieli czynić. I oni czynili to, co Bóg im nakazał, powiedział. I ja wczoraj albo dzisiaj to wypowiedziałem. Ta odpowiedź, którą Bóg dał Mojżeszowi, była cudowna, którą dał Abrahamowi, Eliaszowi i wszystkim prorokom, Pawłowi i wszystkim dawał, to było czymś bardzo cudownym. Ale ty i ja szczególnie, my wszyscy, potrzebujemy osobistej Bożej odpowiedzi. I tutaj znowu jesteśmy przy tej myśli, że Bóg w proroczym czasie dał prorocze słowo dla zboru i dla każdego pojedynczego, który należy do zboru. I on ma to słowo dla każdego. I gdy już wiemy, że żyjemy w proroczym okresie czasu i to prorocze poselstwo otrzymaliśmy i uwierzyliśmy w to, wtedy to musi stać się Bożym objawieniem, musi prowadzić to do objawienia Bożej woli, aby w wierze mogło być uczynione to, co Bóg od nas, czego żąda. Bo wiara bez uczynków jest martwa sama w sobie. Martwą wiarę można tylko pogrzebać. W innym przypadku nie będzie rozszerzać dobrej wonności. My potrzebujemy żywą wiarę w żywego Boga. I ona była i powstawała zawsze tam, gdzie Bóg z pojedynczymi albo ze swoim całym ludem mówił i oznajmiał swoje obietnice. Tam powstawała żywa wiara w żywego Boga i także ta łączność Jego ludu z Nim. W niedzielę byłem bardzo wdzięczny, bo w kilku momentach powstała łączność z Bogiem. Kto był w niedzielę tutaj? To była cudowna rzecz. Ja pragnąłbym, aby to zawsze, czy ciągle znowu przychodziło. Aby to nie tylko znowu przychodziło, ale aby rzeczywiście to zawsze tak mogło być. I było. Ale Nie możecie sobie wyobrazić, co w takich momentach, gdy Bóg tą łączność z góry tak czyni, czy daje, że można ją mieć. Nie, żeby jej szukać dopiero, ale żeby ją już mieć. I to już jest cząstką nieba tu na ziemi. Ja jestem tak pocieszony. I w słowie na wprowadzeniu to słyszeliśmy. Tutaj jest w tych dwóch ostatnich wierszach, w psalmie 27. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Można to także tak przeczytać. Kto naprawdę trwa w Panu, czy oczekuje Pana, tego serce ma powód, aby być pocieszonym i radosnym w spoglądaniu do Niego. I gdy tu jest napisane, chwała Bogu, jestem pewien i to musimy wszyscy powiedzieć. I to wyznanie pomoże nam także. My musimy raz mieć tą odwagę, aby naszymi ustami wyrazić to, w co wierzymy naszym sercem. Mianowicie dopiero wtedy coś się stanie. Trzeba poznać tą biblijną drogę, nią iść i czynić także to, co się Bogu podoba. Chwała Bogu, jestem pewien. Że będę oglądał dobroć Pana w kraju żywych. Tak długo jak żyjemy, chcemy oglądać dobroć Pana, chcemy dożywać Jego łaski, chcemy być pocieszeni i radować się. Na innym miejscu mówi psalmista: cóż mogą ludzie mi uczynić? I nasz Pan mówi: nie bójcie się przed tymi, którzy są w stanie zabić ciało, ale nie są w stanie zabić duszy. Rozchodzi się więc o Twoją i moją duszę i ona ma wieczne życie. I gdy nawet przeniknie miecz przez serce, nie osiągnie duszy. Ona jest tak skryta, że nie może być osiągnięta przez jakiś miecz, ani nawet przez śmierć nie może być znaleziona. Śmierć znajduje człowieka, ale jego dusza jej uchodzi i będzie w chwale Bożej. I tak możemy naprawdę spoglądać w spokoju na naszego Boga. Wysłuchaj mnie, Panie, bądź mi łaskaw. Me serce dotrzymuje Twego przykazania. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. To są cudowne słowa. Ta myśl, która mnie bardzo porusza, jest ta: ze strony Bożej wszystko już jest uczynione. O tym, co do tego nie ma wątpliwości. To dzieło Boże, które na krzyżu na Golgocie się wykonało, wychodzi ponad wszelką wątpliwość, ponad wszelką niewiarę, gruntownie ponad wszystko, co przeciw temu chce się postawić. To, co Bóg uczynił, jest i pozostanie na zawsze uczynionym. Ale my musimy teraz, o to się rozchodzi, musimy zakroczyć temu, co wszystkiemu, co przeszkadza atmosferze w Domu Bożym. Gdy kiedyś był czas, w którym nasz język pod na wodze trzymamy i tak dalej. I to jest zawsze to samo. W tym, w tym największym czy najmniejszym zakresie. Każdy powinien trzymać się mocno w tej wstęgi pokoju za wszelką cenę. Powinien dwa razy pomyśleć, zanim raz przemówi. I gdy to, co chce powiedzieć, nie służy ku zbudowaniu i błogosławieństwu, wtedy ten człowiek powinien się lepiej ugryźć w język i nic nie mówić. Ten czas jest po prostu zbyt poważny. I ja od 28 grudnia 1982 roku mam to w moim sercu, aby ciągle znowu to powtarzać, że nie możemy już postępować tak, jak dotychczas postępowaliśmy. My musimy zważać na to, czy abyśmy wypowiadali tylko to, co służy ku zbudowaniu pojedynczego i zbudowaniu całego zboru służy. Wszystko, co sprawia troski i potrzeby, i trudności, to nie przychodzi, nie pochodzi od Boga. Wszystko, co przynosi rozproszenie, rozszczepienie, nie pochodzi od Boga. Możecie mi 100 razy mówić, to się zgadza. To tak się zgadza. Wiele się zgadza. Ale pytaniem jest, czy zgadza się z tym, kto przemawia, co mówi, czy to się zgadza. To jest to pytanie. Nie musi się tylko zgadzać to, co mówimy. Musi się zgadzać z tym, kto coś mówi. Gdy się nie zgadza, to z tym człowiekiem, kto przemawia. Ta niewiasta wołała za Pawłem i Sylasem. Wołała, to są słudzy Boży, którzy zwiastują wam drogę zbawienia. To 100% się zgadzało. To większość z wierzących by uznało za Boże proroctwo, ale Paweł miał Ducha Bożego w swoim sercu. On nie tylko uszami słyszał, ale on dał przemówić Duchowi Bożemu. Ja pragnąłbym, abym ja i my wszyscy, abyśmy pozwolili przemawiać Duchowi Bożemu, nawet gdy to, co jest powiedziane, się zgadza. Wtedy nie musi to jeszcze długo nie zgadzać się z tym człowiekiem, który przemawia. I ja powiem jeszcze raz. Przez każdego człowieka, przez którego jakaś niezgodność, jakiś problem jest wywoływany, taki człowiek powinien znaleźć swoją drogę do ołtarza Bożego. Każdy człowiek, każdy z nas, kto stwierdzi, że przez to, co on mówi, powstaje jakiś problem, wtedy człowieku znajdź drogę do ołtarza Bożego. Pozwól, aby twój język był obrzezany i Bóg pobłogosławi wtedy. My nie możemy oczekiwać, aby Bóg w jakiejś niezgodności, która jest między wierzącymi, możecie powiedzieć, ach, to wszystko są drobnostki. 10 groszy uczynią także jedną markę i tak dalej. I to ta suma może się zgromadzić przez drobnostki. To nie są zawsze te wielkie rzeczy, które młotem jakoś uderzamy, ale i małe lisy mogą zniszczyć winnicę Bożą i tak dalej. Ja wiem dokładnie. My wszyscy tego nie chcemy. W Dniu Zielonych Świąt byli wierzący jednym sercem, jedną duszą. Oni byli jednomyślni. Byli w modlitwie zgromadzeni. I ja mówię dzisiaj tylko tak, jak bym z wami nawet gdzieś przy stole rozmawiał, mogę to powiedzieć z ojcowskim sercem przed obliczem Bożym. Z troski o zbór Pana, który On swoją krwią wykupił. Chciałbym raz w środę wieczór ujrzeć te rachunki telefoniczne ile rozmów z ludźmi jest prowadzonych, które nie przynoszą błogosławieństwa. Bracia i siostry, ten czas nadszedł. Paweł powiedział, gdy ktoś mówi, niech będą jego słowa jak słowa Boże. Gdy ktoś ma służby do czynienia, niech czyni to w mocy, którą Bóg daje. Gdy ktoś mówi, niech się to dzieje ku zbudowaniu zboru. Wszystko, co mamy mieć w myślach, w zmyśle, to jest nasza samodzielność. Nie chcę powiedzieć upartość czy samolubność, a to nie pasuje, ale my musimy oddać naszą samodzielność i musimy być jako jedność spojeni, aby jeden z drugim współczuł i odczuwał, jak każdy członek odczuwa ból drugiego członka w moim ciele. I Paweł to wyraża w 1 do Koryntian 12 i mówi: gdy jeden członek cierpi, cierpi całe ciało. I gdy ktoś już umiera, można powiedzieć, o, stało się, idzie się dalej. Gdzie jest ten ból? Paweł mówi, gdzie ktoś cierpi, a nie cierpię z nim. Gdzie ktoś otrzymał ból, a ten ból mnie nie dotknął. To musi stać się inaczej. I teraz przechodzimy do tego punktu. To prorocze pouczenie mogliśmy, jako późny deszcz, który przyszedł z nieba, mogliśmy na nas przyjąć. Ale to, co teraz ma wzejść, to nie jest pouczenie jako takie, o którym później możemy rozmawiać i może niektórzy też dyskutują, ale to, co teraz przychodzi, nie jest podane do tego, abyśmy o tym mówili, ale aby to w naszych sercach się stało, wypełniło, aby Bóg w swoim ludzie coś mógł zdziałać, naprawdę coś nowego, abyśmy mogli powiedzieć, przez łaskę Bożą stałem się nową istotą, nową kreaturą. Brat Branham używa w jednym kazaniu teraz ten przykład. On mówi, gdy wezmę ziarnko pszenicy i włożę to do takiego, kto wie, kto to jest, co to jest, ten łopian, kwiat łopianu, ten potocznie nazwany szwagrem. I gdy się włoży to ziarno do tego szwagra i włoży się do ziemi, zakopie w ziemi, pomimo to wzejdzie kłos pszenicy. Ten łopian zgnije, ale ta pszenica wzejdzie. I my musimy zrozumieć, że to Boże nasienie przynosi tylko Boże nasienie znowu. Nie można zbierać winogroń z jakichś cierni i tak dalej. I tak samo Boże nasienie musi wzejść i wzejdzie znowu. I my z prawdziwością Bożą sialiśmy to prawdziwe nasienie Boże i ono wzejdzie ku chwale i czci Bożej. Ale my musimy zidentyfikować się z tą ofiarą na Golgocie. Tutaj nie rozchodzi się już o jakąś tylko naukę. Tutaj rozchodzi się o przeżycie z Bogiem. O przeżycie, które musimy uczynić. Co mówi brat Branham w tych obu kazaniach pod tytułem Znak i pod tytułem Krzyk rozpaczy? Jak cudownie on tą myśl rozwija, że ludzie w Starym Testamencie po złożeniu ofiary znowu takimi odeszli, jacy przyszli. Dlatego, że to życie baranka, którego krew była przelewana, nie mogła przyjść, to życie nie mogło przyjść znowu na nich. I on tutaj czyni to porównanie i mówi, jak całkowicie innym, inaczej to jest z tym barankiem Bożym, którego krew na Golgocie została przelana, jego życie przychodzi na każdego, kogo wykupiła ta krew i oczyściła ta krew, przychodzi na każdego. I wtedy wschodzi to Boże duchowe życie. I ja jeszcze jedno stare miejsce w Starym Testamencie otworzyłem, druga Mojżeszowa 13 od pierwszego wiersza i później od 8 wiersza. I odezwał się Pan do Mojżesza mówiąc, od 8 wiersza, w tym dniu opowiadać będziesz synowi swemu mówiąc, jak tak z powodu tego, co mi uczynił Pan, gdy wychodziłem z Egiptu. I będzie ci to jako znak na ręce twojej i jako pamiątka między oczyma twoimi, aby zakon pański był w ustach twoich, gdy ręką przemożną wyprowadzi cię Pan z Egiptu. I tutaj to zostało na tym miejscu ustanowione, gdzie Bóg mógł mieć społeczność z tymi, który ofiarował, mógł z nim mówić. To było sensem i celem tej sprawy. W wierszu 7 jest napisane, i tu jest czytane słowo o Aaronie, gdy miał rozpalać te lampy rano i wieczorem i regularny ofiara, to ma być dla Pana na wieczne czasy. Rano i wieczorem, nie w przebiegu dnia i nocy, ale rano i wieczorem miało to być tam czynione. Na początku i na końcu, alfa i omega, tutaj rozchodzi się o siedmioramienny świecznik. Siedmioramienny świecznik symbolizuje zbór. Tutaj była składana ofiara i każdy raz, gdy te lampy miały być zapalone, gdy olej miał być dopełniony, dolany, wtedy musiało spoglądać za ofiarą, bo Bóg chciał sam wejść do społeczności z ludem. Czytaliśmy o siedmiu listach i tak dalej. Cieszyliśmy się z tego, mówiliśmy, tak, to jeszcze nigdy nie było objawionym. To wszyscy wierzący w tych 2000 latach nie słyszeli tego tak, jak my teraz słyszymy. To się zgadza. Za to jesteśmy Bogu także wdzięczni. Ale teraz przychodzimy do tej sprawy. Możemy wszystko wiedzieć o siedmiu złotych świecznikach, o siedmiu posłańcach, o aniołach. Możemy wszystkie te rzeczy powtarzać i cytować, gdzie są napisane i tak dalej. Ale my musimy pojąć ten kontekst, zbór dopiero powstał przez... Pan powiedział, ja chcę budować mój zbór i bramy piekieł nie przemogą go. I ten zbór tworzy ten świecznik i w tym świeczniku musi być olej, musi płonąć. Rano i wieczór były te ofiary przynoszone i te lampy zapalone, mianowicie był dolewany olej, aby te lampy nie zgasły. I tutaj Pan wstąpił ze swoimi do społeczności. Tutaj mówił Bóg. On wstąpił. On odpowiedział. I ten człowiek, który składał ofiary, przychodził każdy raz z tą odpowiedzią Bożą. znowu wychodził. Ale teraz przeczytam wam ten wiersz, który od niedzieli jeszcze mnie porusza. Z Hebrajczyków 10, aby wam to porównanie ze Starego i Nowego Testamentu pokazać. Hebrajczyków 10 rozdział od wiersza 2, wiersz 2 i 3. Bo czyż nie zaprzestanoby ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Czytaliście to ze mną? W Starym Testamencie ludzie szli, ofiarowali i podczas ofiarowania było im przypominane na ich grzechy i znowu musieli odejść i przychodzili znowu z powrotem i znowu byli wspominali na ich grzechy i znowu odchodzili i znowu przychodzili i ofiarowali i znowu było wspominane na ich grzechy. Teraz przejdźmy do sprawy. Aby tą różnicę tych baranków, które przez które było wspominane na grzechy, że ten grzech w pewnej mierze były grzechy przykryte, ale nie były przebaczone i zgładzone. Ale jak tu jest napisane, jeszcze raz przeczytam. Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Te ofiary. Ja pytam nas dzisiaj, pytam się nas wszystkich. Gdy przychodzimy do obecności Bożej, czy mamy tam wspomnienie na nasze grzechy, albo czy mamy wspomnienie na usprawiedliwienie przez wiarę, na przebaczenie naszych grzechów, na odkupienie. W Starym Testamencie ludziom było wspominane na ich grzechy, wiedzieli dokładnie dlaczego, dlatego teraz przynoszą mu ofiarę i tak dalej. I oni, im było przypomniane na ten grzech, ich winę, przestępstwo i tak dalej. I oni znowu odchodzili. I tak to pozostało. I następny rok znowu przychodzili i czynili to samo. Ale z naszym Panem stało się coś całkowicie innego. Już nie ma być nam przypominane na nasze grzechy i mamy odejść do domu ze starą plagą w naszym sumieniu i z potrzebą w naszej duszy. To radosne poselstwo o Jezusie Chrystusie i ta Ewangelia o tym ukrzyżowanym, to ma mnie i ciebie, ma przypomnieć na moje i twoje przebaczenie, mój i twój ratunek, moje i twoje zbawienie. Obyśmy raz byli radośni. Jak mamy się radować, gdyby nam był przypominany tylko nasz grzech? Jak moglibyśmy się radować? I w tym jest ta sprawa. Mówię wam dziś wieczorem, tutaj jest ten problem. My nie pojęliśmy, nie uchwyciliśmy całkowicie Golgoty. My przychodzimy pod zwiastowanie słowa. Duch Boży nas kara i ukazuje. Wtedy widzimy nasze winy, nasze grzechy i potem, aby zamiast być uwolnieni, jesteśmy przygnębieni i obciążeni i odchodzimy do domu. Czy to jest radosna nowina? Czy to jest Ewangelia? Czy to jest godnym naszego Boga? Drodzy, to zwiastowanie Ewangelii o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym musi od teraz nosić Boży owoc. to musi teraz przyjść. I my nie jesteśmy tutaj po to, aby wspominać na nasze grzechy. Jesteśmy tu po to, aby było nam przypomniane to, że Baranek Boży został zabity za nasze grzechy i że przebaczenie raz na zawsze się stało, jest dokonanym. Jeśli możemy w to wierzyć, wtedy każdy będzie szczęśliwym. Wtedy każdy jest szczęśliwym. Wtedy na końcu pozostaje ktoś, kto żyje jeszcze w Starym Testamencie i w nabożeństwie przypomina na swą winę i skłania swą głowę i odchodzi do domu. Ten żyje w Starym Testamencie. I Pan wtedy spogląda w smutku na nas. Jak gdyby chciał powiedzieć: ludu mój, ja zawarłem to przymierze z wami przy ofierze. Ja waszą winę i grzech wziąłem na siebie. Ta kara leżała na mnie. Jesteście wolni. Dlaczego jest napisane przy Wieczerzy Pańskiej: tak często jak jecie ten chleb i pijecie ten kielich, zwiastujecie śmierć Pana, aż On znowu przyjdzie. To nie jest wspomnienie na grzechy, ale wspomnienie na przebaczenie grzechów. Alleluja! Chwała naszemu Bogu! To stało mi się wielkim. Dlaczego Bóg, lud Boży ma być zgromadzonym? Dlaczego Bóg zawarł przymierze z nami przez ofiarę? Aby tylko nam na to przypominać, jak w Starym Testamencie jest napisane, dlaczego... Bo czyż nie zaprzestaną ich... Gdyby... Przeczytajcie te dwa wiersze z Hebrajczyków 10, 2 i 3 z modlitwą. Gdy mianowicie to działanie tej krwi, która była przelana w Starym Testamencie, gdyby przez to mogło być sumienie oczyszczone. Przeczytam to jeszcze raz, aby to było właściwie powiedziane. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Czy zrozumieliśmy to? Ja dzisiaj wieczorem nie głoszę. To nie są rzeczy, o których można głosić. Je trzeba od serca do serca dalej podawać. Gdy ta wina tych ludzi, którzy przychodzili do nabożeństwa, gdyby mogła być wtedy zgładzona, wtedy nie mieliby świadomości winy, już nie odeszliby obładowani, ale byli usprawiedliwieni. Ale teraz, przenosząc to na nas, w Nowym Testamencie, właśnie to się stało, że ci uczestnicy nabożeństwa już nie odchodzą z uczuciem winy czy świadomością winy. Całkowicie inaczej. Oni mają odejść ze świadomością wiary z nabożeństwa i z tą świadomością wiarą, że ich wina jest przebaczona, grzech zgładzony, przebaczony i że wszystko zostało wyrównane. Przeczytajmy trochę dalej w rozdziale 10, mianowicie wiersz 11. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Można by jeszcze dalej tu czytać. Albowiem jedną ofiarą uczynił I ja powiem wam dlaczego. Ta ofiara w Starym Testamencie, te ofiary w Starym Testamencie, i gdy ich było tysiące tysięcy, pomimo to, tak to była tylko krew tych zwierząt, tych baranków. Wszystko tutaj tylko obrazy czy cienie na to, że miał przyjść Baranek Boży. I wszyscy, którzy w wierze ofiarowali, im stała się świadoma ich wina i oni z tym uczuciem winy znowu odchodzili. Tak, w nadziei na Mesjasza, który miał przyjść i przebaczyć grzechy. Ale u nas jest to całkowicie inaczej. Gdy my jesteśmy w nabożeństwie, w zgromadzeniu i Bóg dostępuje swej woli, wtedy widzimy Golgotę taką, jaką jest. Widzimy doskonałego baranka ofiarowanego, który przyniósł doskonałą ofiarę, zawarł doskonałe przymierze, dokonał doskonałego zbawienia i został stworzony doskonały lud, który będzie doskonale służył Bogu na czas i wieczność. Co sprawia Słowo Boże i Duch Boży dzisiaj w tobie i we mnie? Czy jest nam tylko przypominane nad naszą winę? Czy mamy tylko świadomość winy i z tym odchodzimy do domu? Albo czy znajdujemy pokój z Bogiem? Przebaczenie naszej winy, pełne przebaczenie i zbawienie przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Wtedy możemy dzisiaj wieczorem wszyscy być szczęśliwi i odejść z radością z tego nabożeństwa do domu. Wtedy mianowicie to pytanie o winę raz na zawsze zostało odpowiedziane. Wtedy to pytanie o winę, wtedy już nie ma tego pytania w naszym życiu. Wtedy zrozumieliśmy, że ten oskarżający list jest rozdarty, że ten mur rozdzielający został zburzony, że ta nieprzyjaźń została zniesiona i na Golgocie doskonałe zbawienie się stało dla ludu Bożego. Bóg zawarł wieczne przymierze z nami przez ofiarę na krzyżu na Golgocie. Nie po to, aby nam przypomnieć na nasze winy, ale aby przypomnieć nam na to, że Baranek Boży stał się ofiarą za grzechy, że On przebaczył, jest przebaczenie i łaska. Kto tego nie pojmie, nie przyjmie, ten żyje, widząc to w duchowym stanie, żyje w stanie Starego Testamentu. Przychodzi do nabożeństwa, słucha słowa i wina ponad winę go trafia. I uderzenia przychodzą na nas i my siedzimy i odchodzimy do domu. Ja mówię wam dziś wieczorem jasno. Bóg nie ma, nie, Boga nie interesuje to, aby tobie i mnie naszą winę przedstawiać. Tak jak my, jako ludzie, którzy nie możemy sobie pomóc, czasami to tak czynimy. Nasz Bóg raduje się z tego, gdy Jego lud zrozumie, jak droga była ta cena, jak święta ta krew pojednania była, która za nas na krzyżu na Golgocie została przelana, płynęła. Gdy dzisiaj to w wierze uchwycimy, wtedy odróżniamy się natychmiast od starotestamentowego zboru i może także od wszystkich innych zborów. Drodzy, wierzcie mi w to, co mówię. Jeszcze nigdy was nie skłamałem. Teraz Bóg chce uczynić tą różnicę między tym, który mu służy i między tym, który mu nie służy. Między tym, który mu należy i między tym, który jemu nie należy. Między tym, z którym zawarł przymierze i z tym, którym nie zawarł przymierza. On żąda teraz od swego ludu przymierza, aby jemu wierzył. Mówię wam, aż do ostatniej niedzieli nie wiedziałem, że takie słowo tutaj u Hebrajczyków 10 jest napisane. I tak jak Pan daje wskazówkę, tak daje i słowa do tego. Gdy tam usłyszałem ten głos, zgromadź mi mój lud, z którym zawarłem przymierze przy ofierze. Ja powiedziałem już tutaj, w cały 28 grudnia chodziłem, poruszałem to i ciągle coś mi mówiło, jakieś podobne słowo musi przecież w Biblii być napisane. Ale dopiero 29 otworzyłem Biblię i bezpośrednio trafiłem, naturalnie po krótkim czasie szukania, Psalm 52, wiersz 10. Wiecie, to jest słowo Pana, przykazanie tej godziny, które teraz płaci. Otrzymaliśmy pouczenie, nie będzie już żadnego proroka teraz o znaczeniu historyczno-zbawiennym. To, co Bóg miał nam do powiedzenia, wszystko nam powiedział. Teraz On chce z nami mówić, żeby On osobiście mógł się objawić między zborem swoim. Drodzy, gdy to w wierze uchwycimy, wtedy nikt już nie odejdzie z poczuciem winy stąd i będzie mówił, Boże mój, z pewnością Twoje słowo mnie dotknęło. Ja to byłem, uczyniłem to, uczyniłem tamto. Wtedy to wszystko się odwróci i wtedy odejdziemy stąd, powiemy, ja wiem, że mój Odkupiciel żyje i ja wiem, że wszelka wina moja jest przebaczona. To pytanie raz na zawsze zostało odpowiedziane. Ja mówię jeszcze dziś, Bóg nie czekał na moją czy Twoją odpowiedź. Bóg oddał samego siebie i pojednał nas, dokonał wszystkiego na krzyżu na Golgocie. Jesteśmy wolni. On zajął nasze miejsce, abyśmy mogli być wolni. I to zwiastowanie tej Ewangelii musi znowu stać się tym radosnym poselstwem, uwalniającym poselstwem. Ilu może w to wierzyć, że Bóg nie przypomina nam ciągle naszych win. On chce nas, chce, abyśmy byli radośni. Chce powiedzieć, spojrzyj na mnie jako na tego ukrzyżowanego. Tam przelałem mą krew za was, zapłaciłem tą cenę, wszystko zostało naprawione. Ja poniosłem tą karę. Możecie iść swobodni. Tak i ten najgorszy będzie mógł się radować w obecności Bożej. Niechby Pan to słowo pobłogosławił na nas wszystkich. Niechby On raczył okazać łaskę, abyśmy tą barierę dźwięku grzechu mogli przebić. Bóg, abyśmy już nie zajmowali się samymi sobą i kręcili się wokół nas, ale gdy złożymy naszą ufność całkowicie w Panu, wtedy będzie nam pomożone. Bądź pocieszony, nie wątp, On Tobie pomoże, On i mi pomoże, On nam wszystkim pomoże. Chciejmy od dzisiaj z każdego kazania słyszeć to przebaczenie i pojednanie z Bogiem i tak dalej. I gdy coś przyjdzie, jakieś oskarżenie na Ciebie, to tylko po to, abyś Ty mógł w wierze na nowo się podnieść i powiedzieć, Panie, i to zostało przebaczonym, i to już wszystko zostało pojednanym, przebaczonym. I tak, tylko tak będziemy mogli iść w wierze naprzód. Bądźmy szczerzy, czy nie siedzieliśmy już dość często w nabożeństwie i to uczucie winy przyszło na nas i poszliśmy tak do domu? Czy nie otrzymaliśmy największych błogosławieństw i one tak przeminęły z wiatrem tylko dlatego, że nie pojęliśmy Golgoty? Bóg nam poda jeszcze niejedną lekcję i pokaże nam ze swego słowa, jaki jest nasz stan w Jego obecności i jaki musi być, zanim On naprawdę będzie mógł się objawić. Czy myślicie, że jesteśmy otwarci na działanie Ducha, gdy każdy ze swoją winą pod szalem Słowa Bożego siedzi? Gdy każdy się dręczy swoim grzechem i ze wszystkim, z czym się nie uporał jeszcze? Czy myślicie, że to jest stan, w którym Bóg może pobłogosławić? Nie. Jeszcze raz nie. Zanim Zielone Święta mogą przyjść, wpierw musi Golgota w całym swym znaczeniu w naszym życiu się móc objawić. Już dosyć często śpiewaliśmy Cudowna Golgota. Śpiewajmy to w tym nowym świetle, w całkowicie nowym poznaniu, z otwartymi, namaszczonymi oczami. Cudowna Golgota, moja wina jest zapłacona, przebaczona. Radujmy się w tym momencie, w którym ktoś był bardzo zadłużony i przychodzi ktoś, który wyrównuje tą winę. Słuchajcie, czy wtedy trzeba tego człowieka, którego wina została zapłacona, jeszcze mówić, raduj się, ciesz się? Co byłoby z takim człowiekiem? O, ja przypominam sobie, nie pasuje to tutaj, ale przypominam sobie na zmianę waluty i tak dalej. Niektórzy byli zadłużeni, gdy wszystko przeminęło, nie musieli już płacić win. Wtedy to było dla nich dobrą sprawą. Wszystko było wyrównanym. Wszystko było zapłaconym. Drodzy, to nie jest żadnym porównaniem, ale u Boga wszystko zostało wyrównanym, wszystko zapłaconym. Ten winny nie jest już winnym. Zgubiony nie jest zgubionym, grzesznik nie jest grzesznikiem. Grzesznicy i zgubieni są zbawieni. Bóg zawarł przymierze z nami przy ofierze i On powiedział, zgromadź mi mój lud, z którym zawarłem przymierze przy ofierze. I teraz to się ma stać. To będzie jako czerwona nić, która przebiega przez przyszłe miesiące. Będzie przebiegać przez przyszłe miesiące. I Bóg zgromadzi swój lud. Bóg to zwycięstwo z Golgoty przez tych zbawionych objawi. Nie myślcie, że Bóg pozostanie winien jakiejś odpowiedzi. Nie. Ta odpowiedź jest już w Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu, wszystkim zbawionym dana. W Nim wszystkie obietnice Boże są tak i amen. I w to wierzymy dzisiaj wieczorem z całego serca i z całej duszy. Proszę, nie wychodźcie z tego pomieszczenia z poczuciem winy, ze świadomością winy. Wyjdźcie z tego pomieszczenia ze świadomością, że ta wina została przebaczona, grzech został przebaczony, cena zapłacona, ten wyrok, ten list oskarżający został rozerwany. Jesteśmy Bożą własnością, wykupieni przez drogą i kosztowną i świętą krew Baranka Bożego. Niechby Bóg dzisiaj wieczorem nas pobłogosławił i dał nam to jasne spojrzenie na Golgotę i nagle coś w nas wzejdzie jak kwiat i rozpoznamy, że to Boże nasienie przychodzi do życia. Boże nasienie jest w nas. Ono chce teraz i musi przyjść do życia. O, gdybyśmy mogli się już radować, gdybyśmy mogli już uwielbiać. Wiem, jest tak wiele problemów jeszcze, ale gdy nasza osobista sprawa z Bogiem jest uregulowana, wtedy wszystkie inne trudności nie będą już problemami. Wierzcie mi, ta sprawa, twoja i moja sprawa z Bogiem, jest numer jeden. I gdy to jest uregulowanym, wtedy mogą przyjść wszystkie katastrofy i problemy przyjść na nas. Wtedy mówimy, nawet gdybyśmy byli ukamienowani jak Szczepan, widzę niebo otwarte, aleluja. To było to, ta łączność z Bogiem była tam, te kamienie, to wszystko, zgrzytanie zębami i tak dalej, to było zewnętrzne, ale ta łączność z Bogiem, tej łączności nie mógł nikt zniszczyć i to samo musi z nami wszystkimi być. Bóg zawarł przymierze przez ofiarę na krzyżu na Golgocie, ze swoim ludem zawarł. On nasze grzechy wrzucił do morza, które jest najgłębszym, wrzucił. On przebaczył, pojednał, dał, przyniósł zbawienie i łaskę. Droga siostro, drogi bracie, pozwól powiedzieć Tobie, Bóg stawia swe żądanie o Ciebie, o mnie, nas wszystkich i mówi, ja Ciebie zbawiłem, zawołałem Cię po imieniu, Ty jesteś mój, przebaczyłem Twą winę, Twe grzechy zgładziłem, jesteś dzieckiem Bożym. Dzisiaj nie mamy wspominać na nasze winy. Dzisiaj mamy wspominać na przebaczenie naszych win. Alleluja. Chwała i dzięki naszemu Bogu. Amen. Powstańmy teraz, aby się modlić. Tak jak jest, tak musi być. Nie moja siła, ale tylko Ty sam. Twoja krew obmywa mnie z grzechów do czysta. O Baranku Boży, idę już. Nie moja siła, tylko Ty sam. Twoja krew obmywa mnie z grzechów do czysta. Baranku Boży, idę już. Cudowna Golgota, wspaniała Golgota, mój grzech jest przebaczony, ma wina zapłacona, wspaniała Golgota. Wspaniała Golgota. O, aleluja. Przebaczony jest grzech. O, aleluja. Jestem dzieckiem Bożym, wolnym od grzechu, tak jakimi są dzieci Boże. O, aleluja. Amen. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie z całego serca za Twoje słowo, Twój głos w tej godzinie. Ty wiesz, co z nami jest, Ty znasz nas, Panie, ale my wiemy. Ty byłeś tym barankiem, który został złożony w ofierze, raz na zawsze została ta cena zapłacona. Ta cena jest zapłacona. Odkupienie się stało. Ty za moje grzechy krwawiłeś. Przyjmujemy to z wiarą dziś wieczorem. I w tej godzinie, Panie, wierzymy z całego serca. Jesteśmy ludem Twoim. Ci zbawieni, Ty nas wykupiłeś. My wiemy, że to zwycięstwo jest dokonane. Ty zawołałeś. Tam na krzyżu na Golgocie wykonało się. Panie, w to wierzymy z całego serca i dziękujemy Tobie za Twoje słowo, że jesteśmy wykupieni i pozostaniemy wykupieni i zbawieni. Alleluja, chwała Twemu świętemu imieniowi. Uwielbiamy Tobie, Twoje wspaniałe imię. Dziękujemy Tobie. Coś cudownego znalazłem, mojej duszy jest błogo. Moje serce odczuło niebo. Jestem szczęśliwy, mi jest błogo. Mojej duszy jest tak błogo. Moje grzechy są przebaczone, zgładzone przez krew Jezusa. Mnie przenika nowe życie. Zbawicielu, jak dobrym jesteś. Teraz przenika mnie nowe życie. Zbawicielu, jak dobrym jesteś. Mi jest tak błogo. Wspaniale, błogo. Mojej duszy jest błogo. Z ręki Zbawiciela nie może mnie wyrwać żaden człowiek na tym świecie. O jakże mam uwielbiać tą łaskę, która mnie tak wiernie trzyma. Jakże mam uwielbiać tą łaskę, która mnie tak wiernie trzyma. Mi jest tak błogo. Mojej duszy jest tak błogo.
Mir ist so voll, so herrlich voll, oh ja, meine Seele ist so voll.